Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twój Kościół, za moich braci, siostry. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje Słowo jest żywe, prawdziwe. U nas przekonuje, u nas poucza, wskazuje kierunek, daje radę, ale też pokazuje nam, Panie, jaki Ty jesteś. I pragniemy, Panie, abyś Ty do nas mówił poprzez Słowo, poprzez Ducha do naszych serc, abyśmy mieli te doświadczenie poznawania Twojej łaski, Twojej miłości, ale i też te doświadczenie poznawania Ciebie, jaki Ty jesteś, Boże żywy i prawdziwy. Chcemy znać, Panie, Twoje serce w pełni, Panie, i Twoją miłość, Panie, i Twoją świętość i sprawiedliwość. I też chcemy, Panie, chodzić, Panie, przed Tobą w naszym życiu tu, tej pielgrzymce naszego życia, w tej bojaźni Bożej. Ucz nas tego, Ojcze, przez imię Twego Syna Jezusa i poprzez pomoc Ducha Świętego. Amen. Może zacznę od pierwszego Piotra, pierwszy Piotra, tak? I pierwszy rozdział i od wersetu może 13 do 19. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. No i tutaj, jak czytamy ten fragment z listu Piotra, jest taki podtytuł Wezwanie do bogobojnego życia, tak? Czym jest to bogobojne życie? To jest nasze życie w duchu. Amen. Po prostu życie chrześcijańskie nie jest życiem według duszy, według naszych takich normalności, naszego potencjału ludzkiego, ale jest według ducha, czyli według Chrystusa, według namaszczenia. I jest to życie, Boże życie, jak wspomniał Piotrek. Jest to nadprzyrodzone życie. Boskie życie, jak pisze Piotr w drugim swoim liście, które jest nam dane, jak tu czytamy, one jest nam dane oczywiście z łaski. Czym jest ta Boża łaska? Oczywiście my dużo na ten temat też mówimy i tak z jednej strony Biblia mówi, abyśmy wzmacniali się w łasce, ale też żebyśmy wzrastali w łasce. Ja to rozumiem tak, wzmacnianie się w łasce to jest po prostu rozumienie tego, co Bóg dokonał w Chrystusie i jakie cudowne rzeczy Bóg nam daje poprzez ofiarę Chrystusa. Czyli ta prawda wiary, po co jest ta śmierć Chrystusa, jak ona ma się dla mnie, jak ja mogę po prostu z tego korzystać. Czyli świadomość poznania dzieła odkupienia. Do tego, abym ja mógł żyć według takiego sposobu, jaki Bóg dla mnie przewidział, ale Bóg daje mi pewien potencjał do takiego życia. Czy to nie jest tak, że Bóg mówi, ty jesteś grzesznikiem, ja stawiam takie standardy i staraj się jak możesz. Nie, Bóg tobie daje po prostu potencjał, wyposażenie, abyś w taki żył sposób, jaki Bóg oczekuje. I to jest w duchu umieszczone i każdy człowiek, który staje się chrześcijaninem, który rodzi się na nowo. I to, co rodzi się na nowo, to co jest? To jest duch, bo to powiedział Jezus. Co rodzi się na nowo? Co narodziło się z ciała? Ciałem jest, a co narodziło się z ducha? Duchem jest. Czyli Jezus o tym mówił i dlatego powiedział do Nikodema, powiedział, no nie dziw się, że musisz się narodzić, aby wejść i zobaczyć Królestwo Boże, tak? A ten uczony w piśmie, Jezus mówi, no to jak? To ty człowiek przecież jesteś uczony, znasz pisma, a tego nie wiesz? I oczywiście Jezus daje pewną taką reprybendę człowiekowi, który jest religijny, który zna pisma i Żydzi znali nawet Torę na pamięć i recytowali ją. W wieku już tam kilkunastu lat potrafili recytować pięcioksiąg. Dobrze znali oczywiście te księgi proroków. I kiedy Jezus mówi, to ty człowiek uczony w pismach, nie wiesz o czym ja mówię? No to o czym mu Jezus mówi? On mówi właśnie o tym, co zapowiadali prorocy. O nowym przymierzu, dał mu nowe serce i nowego ducha. I że będziecie postępować według przykazań, będziecie postępowali tak, jak ja oczekuję. Bo kiedy ja was wyprowadzałem z niewoli Egiptu, to nie mogliście wypełniać moich przekazań, ale teraz idzie nowe prawo i nowe przymierze, że mego ducha dam do waszego wnętrza i prawa moje wypiszę w waszym sercu i będziecie pożądali, aby być mi posłusznym. Czyli jest całkiem nowa rzeczywistość, która Bóg nam objawia poprzez Pisma. I to jest właśnie ta Boża łaska, umocnienie się w Bożej łasce, czyli rozumienia tego potencjału, które nam Bóg daje. Z kolei wzmacnianie się w łasce jest następnym, znaczy wzrastanie w łasce, to jest nic innego, jak to, abyśmy jako chrześcijanie nie tylko, że my bierzemy tą łaskę Bożą, nie tylko, że my mamy odpuszczone grzechy, nie tylko, że my chcemy tych dobrych rzeczy od Boga, ale że my innym przebaczamy, że my innych błogosławimy, amen, że innym okazujemy współczucie, pomoc i tak dalej. To jest wzrastanie w łasce, to jest praktyczny wyraz naszego chrześcijańskiego życia w naszych relacjach względem siebie, czyli do siebie jako braci i sióstr w Kościele, tak? I nie tylko w naszym Kościele, tutaj, ale w ogóle jaka jest nasza postawa do innych chrześcijan. I tak jak wspomniał Piotrek, są różne kościoły, różne wspólnoty chrześcijańskie. Nie ze wszystkim się musimy zgadzać. Ale jeśli widzisz brata czy siostrę, może nie ma właściwego poznania w tym temacie czy w tamtym. My musimy być otwarci do szanowania siebie, okazywania sobie szacunku, miłości, tak? Pomocy i nie możemy być tacy zaklapkowani, że przez pryzmat po prostu naszej religijności, bo ja jestem chrześcijaninem takim a takim. Ja reprezentuję taki i taki nurt chrześcijaństwa. Jestem w takim i w takiej denominacji. I w moim kościele, w naszej denominacji, my mamy rację. Wiecie, to jest pycha. To taki grzech, który my jako chrześcijanie tak często po prostu nie zauważamy. A z tego powodu, wiecie, Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje, z tego powodu my tracimy. I zauważcie, że pierwszy grzech, jaki był w historii świata, to był tam, wiecie, w niebie. I to był szatan. I on z powodu pychy swego serca, bo on myślał, że on jest kimś szczególnym, lepszym od Boga, on lepiej wie niż Bóg i chciał być równym Bogu. I to był powód jego upadku. I dzisiaj my jako chrześcijanie też przez pewne postawy takiego wywyższenia, utożsamianie się, wiecie, w naszej religijności, w naszej społeczności, w naszej tradycji, w naszych świętach, w naszym uwielbieniu, możemy być zamknięci na pewne rzeczy, które są gdzieś tam pośród braci, sióstr w innych denominacjach i poprzez osąd i krytykę i taką wyniosłość ducha, znaczy duszy tak naprawdę, po prostu możemy dużo tracić. Ja miałem kiedyś możliwość rozmawiać z takim człowiekiem i to tylko taki przykład. Jak wiele tracimy. I on tam był gdzieś tam z takich sfer, tam chrześcijan, tak zwanych wolnych chrześcijan. I ja się go tak pytam, a czy słyszał takie nauczanie takiego i takiego tam brata? A on mówi, nie, bo on zagranicznych kaznodziei nie słucha, bo kiedyś tam słucha jakiegoś takiego, jakiegoś tam. No i że ten kaznodzieja jakoś tam tak mówił, że mu styl nie odpowiadał, bo może za bardzo się emocjonował, czy jak tamkolwiek, forma mu nie odpowiadała, to on powiedział, że on nie będzie z takich kaznodziei słuchał, bo on po prostu, bo to jest szkoda czasu. Sobie myślę, Boże, jaki biedny człowiek. I jest chrześcijaninem i uczy po prostu gdzieś tam u siebie w kościele, jakieś tam szkoły teologiczne kończy i tak dalej, nie? Ale sobie myślę, no Boże, no to przecież chrześcijaństwo polega na tym, budowanie kościoła przez różne członki, czy on jest z Ameryki, czy z Chin, czy ze Słowacji, czy z Ukrainy, czy z Hondurasu. Jakie to ma dla mnie znaczenie? My musimy przyjąć też z pokorą posługę od innych członków Kościoła, bez względu na to, jakiej on jest narodowości, czy on z zachodu, czy on ze wschodu, tak? Zgodzicie się z tym? I bez względu na to, czy on reprezentuje takie chrześcijaństwo, czy inne. Po prostu to jest nieważne. Ale my nie możemy mieć po prostu takich, wiecie, zaklapkowanego takiego spojrzenia i po prostu takich koncepcji, że mamy swoje okulary, swojej oceny i już po prostu nie możemy brać dalej. Musimy być wolni od tego. I to, co mówił Piotrek, że często tracimy, bo po prostu, bo już mamy swoją ocenę. I że najlepsza postawa, jaką możemy w tym momencie zrobić jako chrześcijanie, to powiedzieć, Boże, ja tego nie rozumiem. Ale Duchu Święty, jeśli Ty jesteś w tym, Ty się poruszasz, to pokaż mi, jak się rzeczy mają. I wtedy to jest dobry moment, aby Duch Święty mógł komunikować pewne te rzeczy, te prawdy, które powinieneś jakby mieć odsłonięte. Czyli korzystanie z Bożej łaski, jeśli chcemy korzystać, Bóg pokornym łaskę daj, amen, a pysznym się sprzeciwia. I nie tylko my mamy korzystać z tej łaski, nie tylko my musimy rozumieć osobiście dla siebie, co Chrystus dla nas zrobił, jak z tego korzystać i w swoim osobistym życiu mieć tego doświadczenie, ale my również musimy iść za przykładem Chrystusa, amen. My również mamy w swoim życiu doświadczenia, tak? Jakie? Ktoś nas obrazi, ktoś nas zawiedzie, ktoś coś tam nam przykrego powie i musimy sobie odpuszczać, amen. Musimy sobie przebaczać, amen. Tak jak Chrystus nam zrobił, nam odpuścił. I ile razy? Ile razy? Ile razy? W nieskończoność, do bólu, amen. Tyle razy mamy. Jeżeli Chrystus nie zrobił nam limitów, to On oczekuje od swoich uczni, że my też nie będziemy robili limitów. Że jak ktoś mnie zawiedzie raz, czy dwa, czy pięć razy, czy dziesięć, to nie, bracie, ty już limit wyczerpałeś. Ja już nie chcę cię znać. Nie wiem, czy oczywiście się z tym spotkali, ale często jest tak, kiedy jesteśmy ranieni przez ludzi, to my mamy swój limit, tak po ludzku w naszej duszy. Raz, dwa, trzy, pięć, dziesięć razy ci mogę przebaczyć, ale później tak, ja cię przebaczam, ja cię kocham, ale ja nie chcę mieć nic z tobą wspólnego. Czy to jest przebaczenie takie, o które Bóg oczekuje od nas? Jeżeli masz taką postawę, no tak, bracie, ja cię błogosławię, cię przebaczam, ale już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wiecie, jak Bóg nam grzechy przebacza, to On grzechów i nieprawości On nigdy nie wspomina. A jeżeli ty mówisz, że ja cię przebaczę, ja cię kocham, ale ja już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, to znaczy, że ty jeszcze pamiętasz. To znaczy, że jeżeli nie możesz wrócić do relacji takiej, jakby się nigdy nic nie stało, to znaczy, że ty masz nieprzebaczenie. No taka prawda jest. Bo jeżeli nie miałbyś przebaczenia, to nie miałeś problemu z tą osobą się spotkać, tak jakby ona nigdy nic złego ci nie zrobiła. Tak czy nie? To jest proste. Nie żywisz urazy, nie przebaczenia, goryczy, nie pamiętasz. Bo jak nam Bóg grzechy przebacza, tak, jak zapowiada nowe przymierze, jak to czytamy w Jeremiasza, o tym nowym przymierzu, to pisze, że grzechów i nieprawości Bóg nie wspomni więcej. Czyli jeżeli komuś wybaczamy, to my już nie możemy żyć tą historią i tym rozczarowaniem i tym jakąś frustracją czy żalem do tej osoby. Po prostu nie powinno to być w naszym sercu. To znaczy oczywiście mamy pamięć, pamiętamy o tym, ale chodzi o to, że to nas nie dotyka. Jesteśmy martwi. Dlatego. No skorośmy przyjęli Chrystusa, przyjęliśmy chrzest, to zadeklarowaliśmy, że jesteśmy martwi, tak? Wiecie, martwy człowiek, jego już nic nie pociąga, grzech go nie pociąga, złość go nie pociąga, on jest martwy po prostu. To dla niego nie istnieje, jest martwy. Czyli jeżeli chcemy żyć w tym życiu ducha, musimy sami umieć korzystać z łaski, ale też tą łaskę też innym też objawiać, chociażby poprzez naszą chęć przebaczenia, naszą chęć życzliwości, naszą chęć pomocy, naszą chęć współczucia i tak dalej. Wzrastamy w tej łasce. Amen. Ale taka druga jakby taka noga chrześcijańskiego życia, do życia w duchu, to jest właśnie nasza bojaźń przed Panem. I wiecie co? Jest taki brak równowagi w Kościele, szczególnie tam, gdzie się mówi dużo o łasce, że najważniejsza jest tylko Boża miłość. Że tylko o Bożej miłości musimy słuchać, bo jak się zachwycimy Bogiem, Jego miłością, to my już nie będziemy grzeszyć, to my już będziemy innymi ludźmi. A ja powiem wam, że to nie jest prawda. Jeżeli chcemy mieć bliską relację z Bogiem, to oczywiście poznajemy Boga jako miłość. Ponieważ Jego miłość przyciąga nas do Niego, że się Go nie boimy. Ale jeśli chcemy zaniechać grzechu, to się to dzieje na drodze bojaźni Pańskiej. Zważ wtedy na dobrotliwość Bożą i surowość Bożą. Dobrotliwość Boża zawsze mnie prowadzi do upamiętania, a surowość Boża ostrzega mnie o sądzie i karze. Tak? I to są dwie rzeczy, które my jako chrześcijanie nie możemy bagatelizować. Bo poprzez bojaźń pańską, a czym jest ta bojaźń pańska? Tak? Czym jest bojaźń pańska? To jest unikanie złego. Tak? I teraz my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, zauważcie, nie? Jezus mówi tak, że jeżeli chcesz być moim uczniem, to mówi to ty dla mnie, z powodu mnie i z powodu Ewangelii zaprzyj się swojej duszy, strać ją. I tu są dwie rzeczy. Jezus mówi z powodu mnie i z powodu Ewangelii strać swoją duszę. Ukrzyżuj swoją duszę. Poddaj ją egzekucji. Co to oznacza? To znaczy, że twoja dusza, twój umysł, emocja, wola, tak, nie są takie, jak Bóg oczekuje. I wręcz przeciwnie, Bóg mówi, ty nie możesz na niej polegać. Wiecie, słyszałem takie świadectwo, taki pewien mąż Boży opowiadał, przychodzi do niego siostra, jako do tam, powiedzmy, usługującego męża Bożego. No i mu opowiada, jak ona jest biedna i nieszczęśliwa chrześcijanka, bo ona nie ma poczucia swojej własnej wartości, no bo tam ma jakieś tam może z urodą, nie ma swojej poczucia wartości i tak dalej, a ona by się tak chciała dowartościować. A on mówi, a ty jesteś chrześcijanką? Tak. A ile lat? No tyle, tyle. A on mówi, a czy ty nie rozumiesz, co to znaczy być uczennicą Pana Jezusa? Czy ty nie rozumiesz, co to znaczy zaprzeć się swojej duszy? Czy my musimy dowartościować swoją duszę, tak jak to się czyni w świecie, bo może ładnie wyglądasz, bo może ładnie mówisz, bo może jesteś wykształcony, bo może masz dobrą pracę, bo może po prostu zachowujesz się tak, jak ludzie oczekują? Zaprzeć się swojej duszy, to zaprzeć się chociażby tych rzeczy, co ja wymieniłem i wiele, wiele innych. Nie szukanie wartości swojego ego, a te ego to jest właśnie ta dusza, tylko my mamy szukać swoją wartość w Chrystusie, w duchu. I w jaki sposób my to robimy? No poprzez właśnie objawienie Słowa Bożego, poprzez rozumienie tego nowego człowieka i tej pozycji naszej w Chrystusie. Amen? Że kiedy z łaski Bożej, tak, kiedyśmy przyjęli Chrystusa Jezusa, zostaliśmy razem z Nim wzbudzeni i posadzeni w okręgach niebieskich. No ale powiesz, no ale jak? No ale to będzie po zmartwychwstaniu. Nie, Paweł to pisze w czasie teraźniejszym. To nie będzie po zmartwychwstaniu. Paweł pisze, że już jesteś posadzony. Ale ty powiesz, ale ja się nie czuję. Nieważne, co ty czujesz, bo to twoja dusza czuje, to twoje ciało czuje, ale twój duch, twoja pozycja duchowa jest umieszczona w Chrystusie i ty masz spoglądać z perspektywy nieba na ziemię. A ta perspektywa jest całkiem inna. I ona nie daje miejsca dla duszy. Amen? Jezus powiedział, że jeżeli kto chce być moim uczniem, to niech straci swoją duszę dla mnie i dla Ewangelii. Nieważne jest, co od ciebie oczekują inni ludzie. Nieważne jest to, co ty byś chciał, aby inni o tobie myśleli. Ważne jest tylko to, aby podobać się Bogu. Amen? To jest tylko ważne. My, jako ludzie, dziedziczymy, jak tutaj pisze Piotr, po ojcach złe, marne postępowania. I czasami możemy siebie usprawiedliwiać jako chrześcijanie, kiedy żyjemy w grzechu, a no bo ja już taki jestem, bo tak się wychowałem, bo ojciec taki był, dziadek taki był. Ale jeżeli ty tak mówisz, to ty w ogóle nie rozumiesz, po co cię Chrystus odkupił. Nieważne, jaki był twój ojciec, jaki był twój dziadek, prapradziadek, naprawdę to nie jest ważne. Ważne jest to, że krew Chrystusa odkupiła cię do nowego życia. Amen? Ale kiedy ty tak mówisz i próbujesz usprawiedliwić swoją grzeszność, to ty tak naprawdę jesteś człowiekiem niewiary i człowiekiem buntu i nieposłuszeństwa wobec Boga. Nie znasz bojaźni Bożej. Bo bojaźń Boża, jak tu czytamy, ona cię prowadzi przez czas twojego życia w tej pielgrzymce do tego zrozumienia, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostałeś wykupiony z marnego postępowania, lecz drogocenną krwią Chrystusa. Ponieważ jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dlaczego mamy być świętymi? Można powiedzieć, no ale tak często, nie wiem, czyście to zauważyli, mnie się to już krew burzy, jak słyszę takie slogany. No przecież nikt nie jest święty. A ja mówię, nie, przepraszam, ja jestem święty. Czy to jest zuchwały z mojej strony? Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Kiedy gdzieś tam słyszeliście rozmowę i nagle ktoś mówi, iś tam usprawiedliwia, coś tam robi, mu nie wyszło w życiu, on mówi, no ale przecież nikt nie jest święty. Ale jesteś święty, czy nie jesteś święty? A czy postępujesz święcie, to już jest inny temat. Ale jesteś święty z racji tego, że Duch Święty w tobie mieszka, bo narodziłeś się na nowo. Paweł pisze do Koryntian, do świętych. Ale jak czytamy dalej, to ci święci w Koryncie byli cudzołożnikami i pijakami. Ale Paweł pisze do świętych. A później mówi, dlaczego jesteście święci? Bo Duch Święty mieszka w was. Czy nie wiecie? A skoro już jesteście święci, bo Duch Święty mieszka w was, to jesteście powołani do tego, aby żyć zgodnie z tym powołaniem. Ponieważ Duch Święty jest w was i jesteście do tego uzdolnieni. Amen? Jesteśmy święci, czy nie jesteś? Ktoś z was jest święty? Czy to jest pycha? Nie. To jest słowo wiary. To jest prawda. To jest prawda, co Bóg zrobił dla ciebie w Chrystusie. Amen? Ty nie musisz się czuć zakłopotanym, bo pójdziesz nieraz w inne towarzystwo i tak się mówi, to taka pseudopokora. No ale przecież nikt nie jest święty. Przecież Bóg rozumie nas. A ty zaraz powinieneś powiedzieć, przepraszam, ja jestem święty. Bóg dał mi możliwość świętego życia z łaski Bożej. Amen? No nie tak? Bóg ci to dał z łaski Bożej. Amen? I naprawdę bądźcie w tym swoim świadectwie życia chrześcijańskiego, bądźcie tak w cudzysłowiu. W cudzysłowie, zrozumcie mnie. Zuchwali duchowo. By nie wstydzić się tego, kim jest twój Pan i kim ty jesteś w Chrystusie. Bo to jest pseudopokora, kiedy ty zgadzasz się na takie rzeczy. Przecież nikt nie jest święty, przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami, ponieważ urodziliśmy się tacy czy tacy i takie mieliśmy dziedzictwo, to już tacy musimy być. To jest nieprawda. Amen. To jest nieprawda. I to jest naprawdę rzecz, z której powinniśmy jako chrześcijanie pokutować, jeżeli właśnie w taki sposób myślimy. I to, wiecie, i to jest normalne dla duszy. Amen. Bo człowiek duszewny taki jest. Ale my mamy, tutaj Piotr pisze, okiełznajcie umysły wasze trzeźwymi będąc. Okiełznajcie umysły wasze, okiełznajcie. Dusza to jest umysł, emocja, wola. To jest część twojej duszy. Ty musisz okiełznać swoją duszę do trzeźwego myślenia. Tym trzeźwym myśleniem to jest rozumienie tego, kim jesteś w Chrystusie. Amen. Ty musisz okiełznać, ale taki człowiek, który nie zna Boga, w którym sercu nie ma Boga, to jest normalne, że on tak myśli. Amen? To jest normalne. Ale skoro ty już jesteś dzieckiem Bożym i w tobie Duch Święty Boży jest, to ty musisz poddać swój umysł, swoje emocje, swoją wolę w posłuszeństwo Chrystusowi. I nie mówić tak, jak ludzie tego świata mówią, a czasami niestety nam się też tak to zdarza. Ale my musimy po prostu rozumieć, co dla nas Bóg zrobił w Chrystusie, kim jesteśmy, o tym mówić, ale też i czynić. Amen. Nie wystarczy tylko wiedzieć, ale trzeba to wypowiedzieć i działać. Amen. Dobrze jest wiedzieć dużo o Bogu. Wiecie, dobrze jest wiedzieć na przykład to, że można się modlić językami. Są chrześcijanie, gdy mówią, no tak, no piszę w Biblii o mówienie językami, no ale to już przeminęło i tak dalej, i będą mieli tam różne argumenty, żeby to obalić. Ale szczerze powiem, szkoda mi słuchać takich ludzi. Po pierwsze, Biblia nigdy tak o tym nie wspomina. A po drugie, człowiek, który takiego nie ma doświadczenia, to co ja go będę słuchał? Także dobrze też, jako chrześcijanie, żebyśmy też rozumieli, że nie tylko wiedza jest wystarczająca, ale też musimy mieć doświadczenia. My. Mówienie językami jest okej. I to są normalne rzeczy, oczywiście wiemy, dary ducha też nie przeminęły i to też tak samo, jak, bo skoro powiedzmy proroctwa przeminęły, języki przeminęły, uzdrowienia przeminęły, ale mądrość nie przeminęła. Teraz chrześcijanie mówią, ale mądrość nie przeminęła. No skoro przeminęły dary, no to i mądrość też. To też jest dar. Coś przeminęło. Także widzicie, my jako ludzie wierzący musimy rozumieć, jak jest nasze dzieciństwo wiary. I w pewnym sensie być protestantami, ale nie Lutra, ale protestantami przeciwko temu, co jest niezgodne z Bożym Słowem i z Jego planem. Amen. I w tym sensie mamy protestować. Ale oczywiście nie musimy robić świętej inkwizycji i bronić prawdy wiary mieczem czy słowa i tak dalej, w sensie jakiejś kłótni, argumentacji, ale przede wszystkim jako chrześcijanie powinniśmy po prostu mieć tą chlubę, chlubę w Chrystusie, nie w sobie samym, że nawet jeżeli mam poznanie, nawet jeżeli mam doświadczenie, to i tak to jest Boża łaska. A szkoda mi takich braci czy sióstr, którzy tego nie mają, ale się kłócą, bo mówią, że to z diabła czy inne tam rzeczy. Nie boimy się takich ludzi, nie kłócimy się z takimi ludźmi, ale im współczujemy, bo się okradają, są okradzeni. No tak czy nie? Czy wyobrażacie sobie życie chrześcijańskie bez Ducha Świętego? Ja nie wiem, ja sobie nie wyobrażam. A ten świat jest pogrążony w coraz większej ciemności, w większym chaosie i będzie tak. Czy nie? Tak słowo mówi, tak? To bez Ducha Świętego to jak po prostu chrześcijanie mają być zwycięzcy? Skoro Duch Święty przeminął, dary przeminęły, to jak sobie tego to wyobrażamy? Po prostu nie ma takiej opcji. Dlatego musimy cenić po prostu to, co dla nas Bóg zrobił w Chrystusie i być z tego dumni i nie wchodzić w takie niepotrzebne, jałowe dyskusje i o spory i tak dalej, jak to jest, ale po prostu być z tego dumni i też jakby zachęcić tych, którzy nie mają tych pewnych doświadczeń z Bogiem, że jest to dzisiaj dostępne. Amen. Dary ducha są dostępne, uzdrowienie jest dostępne. Może w pełni tego nie przeżywamy, może w pełni tego nie doświadczamy, ale to jest. Amen. Amen. I musimy być z tego dumni. Amen. Że Bóg dał nam tę łaskę, abyśmy tych rzeczy doświadczali. Dobrze, pomodlę się o was. Ojcze, ja ci dziękuję w imieniu Jezusa za twoje słowo i proszę cię, abyś to w naszych sercach zakorzeniał. Abyśmy rozumieli twoją łaskę, twoją miłość, twoją bojaźń i jak, Panie, żyć w ten duchowy sposób. Ucz nas, Ojcze, w imieniu twojego Syna Jezusa, twoich dróg, abyśmy ciebie znali, poznawali, doświadczali, ale też, żebyśmy pałali sercem do innych, którzy może są wierzący, ale nie mają tych doświadczeń, może są niewierzący, ale żebyśmy chcieli z tą pasją i miłością dzielić się o cudownych twoich dziełach, że ty chcesz to dać każdemu człowiekowi na obliczu ziemi, twego ducha, aby doświadczać, Panie, tych cudownych, wspaniałych rzeczy. Że możemy doświadczać twojej obecności, poprzez Ducha Świętego, wszelkich darów, przejawów twojej mocy, mądrości, miłości i że to jest, Panie, dostępne dla każdego twojego ucznia, aż przyjdziesz, Panie Jezu. Zapieczętuj to w naszych sercach i, Panie, daj nam tą mądrość i miłość, aby być tobie wiernymi. W imieniu Jezusa, amen.